Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Witam w kolejnym wydaniu nowego literackiego magazynu Dobre Książki w nowym radiu, Radiu Kraków Kultura. A już za chwilę o dobrych książkach w wydawnictwie literackim rozmawiać będziemy z dyrektorem promocji wydawnictwa literackiego Marcinem Baniakiem. Zapraszam przez najbliższą godzinę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dzień dobry, w studiu Marcin Baniak, dyrektor promocji wydawnictwa literackiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jestem gościem nowego programu w nowym radiu.
Zanim zacząłeś w wydawnictwie literackim pracować, współredagowałeś program To się czyta i specjalizowałeś się w literaturze fantastycznej.
Tak, był taki program, rzeczywiście o fantastyce. Bardzo fajnie to wszystko wspominam rzeczywiście, ale też teraz patrzę na literaturę z zupełnie innej strony, z tej drugiej strony barykady. No fajne czasy były, rzeczywiście.
A teraz jako wydawca też odpowiadasz za literaturę fantastyczną między innymi?
Myślę, że to minęło jakoś. Był taki okres, kiedy bardzo się tym interesowałem i szukałem nowych, ciekawych zjawisk w literaturze i wydawało mi się, że fantastyka ma bardzo wiele do powiedzenia, że jest to taka nisza, w której tworzy bardzo wielu ciekawych pisarzy, artystów, wciąż być może nawet niedocenianych. I tak było chyba, bo ciekawych książek fantastycznych, fantastyczno-naukowych, z tej półki hard SF, a nawet z fantasy, naprawdę była cała masa. W Radiu Kraków robiliśmy kawał dobrej roboty, bo ci wszyscy autorzy polscy, zagraniczni gościli tutaj na antenie. I to był program zauważany. Natomiast teraz troszeczkę mi to przeszło, chociaż oczywiście też śledzę te wszystkie nowości, mam swoich ulubieńców, staram się jakoś tam bardziej lub mniej trzymać rękę na pulsie. W wydawnictwie fantastyka, w wydawnictwie literackim jest obecna cały czas, bo przecież to jest Stanisław Lem. Prawda?
Oczywiście, koniecznie powiemy o tych książkach, które w tym roku się ukazały.
No i to też jest
Lema.
Właśnie, to też jest Jacek Dukaj na przykład. I też jest literatura młodzieżowa z tak zwanej kategorii Young Adult. Szukamy takich nowych zjawisk, więc cały czas to się pojawia, cały czas ta fantastyka jakoś tam gdzieś w sercu gra.
Jest obecna. Zanim powiemy o tym, co w tym roku nakładem wydawnictwa literackiego się ukaże i co się już ukazało, bo przed nami głośna już książka Doroty Masłowskiej Bowie w Warszawie z rysunkami Mariusza Wilczyńskiego, mimo że książka od kilku dni zaledwie jest na rynku. Ale zanim o tych nowych książkach, powiedzmy, jak zamykacie rok 2021, bo to bardzo ważny rok, rok Stanisława Lema, kiedy ukazały się książki z kanonu, właściwie większość dzieł wszystkich Stanisława Lema wydawana przez wydawnictwo literackie. W tym roku też była dostępna, ale to też bardzo ważna, myślę, że najważniejsza chyba do tej pory biografia Stanisława Lema autorstwa profesor Agnieszki Gajewskiej, czyli Wypędzony z Wysokiego Zamku.
Tak, ten rok rzeczywiście upłynął nam w dużym stopniu pod znakiem Stanisława Lema. Szykowaliśmy się do tych obchodów długo, intensywnie, szukaliśmy pomysłów i te książki, które tutaj właśnie wymieniłaś, między innymi ta biografia Agnieszki Gajewskiej, to jest praca kilkuletnia przecież. To nie jest tak, że my w roku 2021 pomyśleliśmy o powstanie biografia albo w roku 2020. Te rozmowy toczyły się odpowiednio wcześniej i tak jak powiedziałaś, to jest chyba najważniejsza biografia Stanisława Lema. Wypełniające te wszystkie białe plamy, te niewiadome, których bardzo wiele w biografii genialnego pisarza się nazbierało, bo być może niektórzy wiedzieli o tych perypetiach wojennych Stanisława Lema, ale nie mówili. To wszystko było troszeczkę takie wyparte, przemilczane, a może nie wypadało o tym mówić, a może nie życzył sobie tego sam pisarz.
Który też bardzo niechętnie o tym mówił.
Ale trochę mówił.
Trochę, ale...
No to jest właśnie ciekawe, że my tych śladów nie widzieliśmy. One były w twórczości Stanisława Lema. Na przykład w listach. Na przykład właśnie w korespondencji z Janem Józefem Szczepańskim, na przykład w listach do Michaela Kendla. Ale to też jest tak, że te dzienniki i listy, powiedzmy sobie, to jest taki jakiś, powiedzmy, zarzut pod adresem czytelników i nas, krytyków i w ogóle czytelników prozy Stanisława Lema. Te listy są rzadziej czytane. No bo to jest trudniejsza i mniej popularna forma literacka. Więc o tych pewnych sprawach nie wiedzieliśmy. Mogliśmy się domyślać, ale generalnie to wszystko było wyparte. Stanisław Lem funkcjonował jako twórca literatury hard SF, takich powieści jak Solaris, Hollywood, Niemcy. Jeden z najważniejszych twórców, do tego jeszcze człowiek obdarzony świetnym poczuciem humoru, także rysownik. Były takie utarte kalki, prawda?
Tak, tak, zdecydowanie.
No, a ta biografia pokazuje, że to właściwie było na wyciągnięcie ręki. Oczywiście trzeba było dotrzeć do pewnych materiałów, dokumentów, poszperać, poszukać. To wszystko czekało na Agnieszkę Gajewską. No i ona jako pierwsza w końcu wiele tych niewiadomych odkryła, wyjaśniła. Oczywiście wcześniej był też Wojciech Orliński, który napisał równie ważną książkę. To też była biografia istotna. Natomiast w zupełnie innym duchu niż postanowiła to zrobić Agnieszka Gajewska. To jest opowieść o Stanisławie Lemie, o jego traumach, o jego psychologicznych uwarunkowaniach, które stworzyły tego genialnego pisarza. I ja tę książkę czytałem z wypiekami na twarzy naprawdę przez wiele, wiele stron. Uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo mocna książka, zwłaszcza jeśli chodzi o odtworzenie tych wojennych losów, bo czytałaś, prawda?
Tak, fantastyczna interpretacja. Zresztą gościliśmy Agnieszkę Gajewską w Radiu Kraków. Ona o tym wszystkim opowiadała. To też niezwykłe, że ona po raz pierwszy dotarła do wielu materiałów archiwalnych, które w tej książce właśnie przedstawia.
Tak, to jest... ale wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ona miała możliwość porozmawiania z samym Stanisławem Lemem.
Z tego, co wiem, chyba się z nim kontaktowała też już wcześniej, nawet pisząc swoją pracę magisterską bodajże, jakieś miała z nim kontakty.
Tego nie wiem, na pewno w trakcie prac nad tą książką o Zagładzie i Gwiazdach, to znaczy Zagłada i
wcześniej, Gwiazda. Wcześniejszej praca naukowa.
Tak, i podczas pracy nad biografią kontaktowała się jeszcze z żoną Stanisława Lema, z wdową, z panią Barbarą Lemową. Wiele spraw tutaj wyjaśniła, wiele zagadek już wyjaśniła właśnie dzięki tym listom wymienianym z panią Barbarą Lemową, ale jednak, co by było gdyby, prawda? To zawsze też się pojawia. A i tak ta książka niesie tak ogromny bagaż informacji. To jest naprawdę kompletna, no niemal kompletna biografia Stanisława Lema. Wszystkim ją polecam. Ja też...
Też dużo na temat twórczości Stanisława Lema informacji w tej książce się znalazło.
No bo to jest ten konik.
Interpretacji właśnie.
To jest ten konik profesora Agnieszki Gajewskiej, że te wszystkie tropy, motywy literackie potrafi uzasadnić autobiograficznymi zdarzeniami z życia Stanisława Lema. Uzasadnić, pokazać, że na przykład ten motyw takiego samotnego wędrowca, takiego Gullivera, który przemierza przestrzeń kosmiczną, to nie jest tylko po prostu taki sobie wymysł. To coś znaczy. A przecież Stanisław Lem w okresie wojennym był takim wyrzutkiem, Gulliverem, który samotnie ukrywał się gdzieś tam po mieszkaniach we Lwowie, starając się uniknąć śmierci. Więc przez ten pryzmat zupełnie inaczej czytamy przygody Iona Tichego, chociażby pilota Pirksa. To jest zupełnie nowe światło rzucone na twórczość Stanisława Lema.
Tym, którzy nie przeczytali jeszcze tej nowej biografii Stanisław Lem, wypędzony z Wysokiego Zamku Agnieszki Gajewskiej. Koniecznie tę książkę do lektury polecamy. Natomiast jakie jeszcze ważne książki obok dzieł samego Stanisława Lema w związku z jego twórczością i jego rokiem powstały?
Lem w PRL-u Wojciecha Orlińskiego, taki zbiór listów Stanisława Lema do rozmaitych instytucji PRL-owskich właśnie, a to warsztaty samochodowe, a to listy wymieniane z wydawnictwami, z filmowcami. To wszystko też jest niezwykle zabawne, ale pokazuje tego człowieka uwikłanego w te wszystkie mechanizmy, absurdy życia w państwie autorytarnym. Bardzo ciekawa książka. No, wydaliśmy także komiks Johna J. Muta na podstawie Podróży Siódmej. To jest jedno z opowiadań z dzienników gwiazdowych o Ionie Tichym. Także między innymi takie książki. To są ślady tego roku Stanisława Lema i oczywiście wszystkim te książki polecamy. Trzeba tutaj powiedzieć i z wielką radością to mówię, że te książki wszystkie bardzo fajnie się też przyjęły na rynku, zwłaszcza wznowienia książek Stanisława Lema. Widzimy taki wzrost wyraźny, więc z naszego punktu widzenia jest to bardzo pozytywna wiadomość. To pokazuje, że Lem ciągle ma potencjał. To jest autor, który nie przeszedł do historii, nie schował się tam gdzieś na zakurzonych półkach. On jest cały czas chętnie czytany i ta grupa czytelników non-stop się poszerza. To cieszy.
Czekamy w takim razie na kolejne książki z twórczością Stanisława Lema związane. No ale w takim razie jeszcze mówiąc o tym, co ważnego wydarzyło się w tym roku 2021, to jest dla wydawnictwa literackiego, to jest pierwsze miejsce w rankingu Top Marka wśród polskich wydawnictw książkowych. Gratulujemy.
A dziękuję bardzo. To jest taki plebiscyt, takie badanie rynku pod kątem medialności marek, to znaczy tego, jak często dane wydawnictwo pojawia się w mediach, jaką ma siłę, jaki jest brand, czy jest dobrze kojarzone, czy źle jest kojarzone. No, to zwycięstwo, bo obroniliśmy pozycję z roku 2020. Po raz pierwszy w historii coś takiego się zdarzyło. Co będzie w tym roku, zobaczymy. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. No w każdym razie, to jest podsumowanie także naszej pracy z mediami, w social media. Tam są brane pod uwagę rozmaite czynniki, elementy takie jak właśnie ilość artykułów na temat naszych autorów, na temat naszych książek, wydźwięk tych informacji, dotarcie, ekwiwalent reklamowy, jaki nam się udało zbudować. Takie fachowe określenia, może tutaj niezbyt istotne dla słuchaczy, ale rzeczywiście to pokazuje, że Kraków jest mocny literacko, wydawnictwo literackie wiedzie prym.
W ogóle w Polsce, nie tylko wśród krakowskich wydawnictw.
Tak jest, tak jest. Także jesteśmy najmocniejszą marką, możemy to oficjalnie mówić, tutaj nie ma żadnej przesady.
Wydawnictwo literackie ma taki mocno sprecyzowany profil. To jest przede wszystkim literatura piękna.
Literatura polska, prawda? To jest mocna nasza działka, bardzo mocna kategoria. Literatura faktu, czyli książki historyczne, uznanych historyków i nie tylko, popularyzatorskie, ujęcia historii również, książki reportażowe, szeroko ujęta kategoria science fiction. Yuval Noah Harari to już od kilku lat nasz wielki bestseller, hit, fenomen właściwie, taki światowy, który do nas doszedł i dzięki właśnie wydawnictwu literackiemu świetnie się także przyjął na naszym rynku. Bardzo się cieszę, że literatura młodzieżowa, dziecięca coraz bardziej się rozwija w wydawnictwie literackim, bo to jest ta kategoria, która cieszy się dużym powodzeniem i w tym roku, w roku 2021 zauważyliśmy chyba po raz pierwszy tak wyraźnie, że to stanowi istotną część naszej działalności. To widać w tych wszystkich słupkach, rozliczeniach, statystykach. Takie książki jak na przykład Tatry.
Naszej koleżanki Barbary Gawryluk.
Nie bez powodu właśnie o tym wspominam.
Wyróżniane, wielokrotnie już nagradzane i chyba już kolejny dodruk tej książki musicie robić.
Nie pierwszy, nie drugi, więc świetnie przyjęta książka. Książki dla młodzieży z takiej kategorii Young Adult, to jest takie zachodnie określenie, ale określające takie tytuły, które mogą być czytane przez nastolatków, przez nastolatki, powiedzmy sobie 15, 16, 18-letnie, ale też po te książki sięgają 20, 20-kilkulatkowie na przykład. Więc takie autorki jak Barnhill, jak no tutaj jeszcze jest cała grupa dobrze, Robert Beatty na przykład, bardzo dobrze przyjętych tytułów, więc pod tym względem to był bardzo dobry rok. Wydaliśmy kilka świetnych biografii. Biografia Marka Kotańskiego, Anny Kamińskiej. Biografia Kaliny Jędrusik, Uli Ryciak na przykład. Biografia Andrzeja Załuchy, Jarka Szubrychta. Wiele ważnych książek z tego świata polskiej literatury. Samosiejki Dominiki Słowik. Rozrzucone Liliany Hermec. Finalistka Anny Janko. Ijasz Tomasza Różyckiego. Cicho Cichutko Ignacego Karpowicza. No, ta lista naprawdę jest długa.
Bardzo, bardzo ważne książki polskich autorów też pojawiają się u was. Też i debiuty poetyckie, i debiuty prozatorskie polskich autorów. Ale wspomnieliśmy o wszystkich dziełach Stanisława Lema. Też wszystkie książki, wszystkie tytuły Olgi Tokarczuk wciąż.
No przede wszystkim.
Właśnie w wydawnictwie literackim są obecne. Czy jakaś nowa książka w tym roku Olgi Tokarczuk jest może zaplanowana?
Wiedziałem, że to pytanie padło. Jak tylko coś będziemy wiedzieć, natychmiast będziemy Państwa informować. Wiadomo, jak to z pisarzami jest. piszą, po prostu piszą, więc ja tutaj mogę tylko powiedzieć, że Olga Tokarczuk oczywiście spędza bardzo intensywnie ten czas od otrzymania Nagrody Nobla, bo to jest mimo pandemii sporo podróży, dużo rozmaitych zobowiązań, które po prostu trzeba spełnić. To jeszcze się snuje po tym Noblu, ale wiem, że już przychodzi taki moment pewnego zatrzymania, kiedy trzeba usiąść i rzeczywiście się skupić, więc trzymajmy kciuki.
Trzymamy kciuki, ale jest z nami już też kolejna literacka gwiazda, która w wydawnictwie literackim od pewnego czasu się pojawia, a mianowicie Dorota Masłowska i jej nowa książka, która miała przed kilkoma dniami premierę.
Gwiazd jest więcej. Szczepan Twarduch, przecież też wydaliśmy niedawno jego nową książkę Wielkie Księstwo Groteski, wznowiliśmy Wieczny Grunwald. On też pewnie coś pisze, więc tak, no przed nami niezwykłe miesiące, a Dorota do tych gwiazd, Dorota Masłowska też należy.
No to powiedzmy może teraz o tej książce Bowie w Warszawie z rysunkami Mariusza Wilczyńskiego. To opowieść, której takim punktem wyjścia jest właśnie ta wizyta Davida Bowiego w Warszawie. Właściwie nie wizyta, bo on tylko zatrzymał się na chwilę i jak wszyscy wiemy na Dworcu Gdańskim wysiadł, wstąpił do księgarni, gdzie nabył płytę zespołu Śląsk. No przynajmniej tak głosi legenda.
No właśnie, nawet nie wiemy, czy on rzeczywiście wysiadł, ile sekund spędził w Warszawie. Ponoć to było 40 kilka minut. Legendy krążą od tych lat 70., że Bowie był w Warszawie. I to jest punkt wyjścia dla opowieści Doroty Masłowskiej, tak, ale jednocześnie ten punkt wyjścia już zmusza nas do pewnego myślenia na temat tego, no właśnie, jak my siebie postrzegamy, jak bardzo jesteśmy cały czas chyba jednak zakompleksieni albo spragnieni tej inności, otwartości, obcości, a może się jej boimy, no bo skoro taki epizod właściwie chyba dla życia Bowiego niezbyt istotny, jak spacer po Warszawie tam w latach 70., który co prawda później przyniósł pewne owoce.
Piosenka właśnie, słynna Warsaw.
Tak, ale no my wokół tego...
Nawet nie piosenka, tylko utwór właściwie, tak. Bardziej instrumentalny.
Piękny, inspirowany tą muzyką, którą znalazł na płycie zespołu Śląsk. Ale no to był jednak epizod. A my wokół tego zbudowaliśmy jakieś wielkie tutaj konstrukcje. Dorota Masłowska, mam takie wrażenie, troszeczkę z tego się też śmieje, ale bardzo inteligentnie ogrywa ten motyw wędrówki Bowiego po Warszawie i dobrze mówi, że to jest tylko punkt wyjścia. Prawda? No bo Bowie pojawia się na początku gdzieś tam wspomniany w tej książce, no i znika.
Natomiast jest takim kontrapunktem do opowieści, którą snuje Dorota Masłowska. To jest Polska lat 70. i taka kolejna właściwie obyczajowa powieść, a właściwie dramat, bo to jest sztuka teatralna, która już w grudniu swoją premierę w reżyserii Marcina Libera miała.
To wahanie nasze, co to jest, też jest tutaj istotne, bo Dorota Masłowska napisała rzeczywiście sztukę teatralną, ale to się czyta właściwie jak nie sztukę.
Tak, jak to u Doroty Masłowskiej rzeczywiście pomieszanie gatunku.
Można to czytać po prostu jako taką masłowską kolejną książkę, powieść. I od razu po tym wprowadzeniu, że gdzieś tam David Bowie krąży po Warszawie, przenosimy się do mieszkania typowego dla lat 70.
Blokowego.
No i poznajemy matkę, poznajemy Reginę, a właściwie na początku jeszcze poznajemy Plutonowego.
Tak, to on najpierw pojawia się
tak,
jako bohater.
Jego mieszkanie.
Jego żonę.
Plutonowy krętek, który... No jest niezwykle barwną postacią, bo z jednej strony próbuje złapać grasującego po Warszawie Dusidamka, a takiego powiedzmy wampira z Mokotowa, a z drugiej strony Plutonowy jest niezwykły, ponieważ spędza noce przelewając swoje myśli na papier. Jest takim właściwie poetą, artystą, pisarzem, niespełnionym, spragnionym. Budzi się w nim w każdym razie taki instynkt tworzenia sztuki. I my to też obserwujemy. Obserwujemy, czytając ten tekst Doroty Masłowskiej. Ale wydaje mi się, chyba się ze mną zgodzisz, że i tak najważniejsze są tutaj kobiety.
Oj, zdecydowanie. Tak.
To jest tekst bardzo kobiecy.
I świetne kobiece bohaterki zresztą właśnie z tą Reginą.
Także jeśli ktoś był spragniony wcześniej postaci kobiecych w twórczości Doroty Masłowskiej, tutaj one są na pierwszym planie.
Tak, tak, tak. Piękna historia miłości, trudnej miłości zakazanej w tych czasach, w latach 70. Nieakceptowanej zupełnie.
Nie będziemy zdradzać, o co chodzi.
Nie,
bo to
nie
jest
zdradzajmy.
Bardzo tak. Ważne, natomiast te postaci są rzeczywiście takie spętane konwenansami, stereotypami, spragnione innego świata, innej rzeczywistości, a jednocześnie bardzo mocno tkwią tym, co te kobiety otacza. Bardzo ważna jest też wojna w tym świecie, prawda? Te osoby, zwłaszcza matka, ciotka Reginy, to są osoby, które bardzo mocno żyją jeszcze wojną. Czyli ta trauma, która dzisiaj być może już nie jest tak obecna w latach dwutysięcznych, ale w latach 70. bez wątpienia była bardzo mocno zauważalna, widoczna i ona się jeszcze unosi gdzieś tutaj w tekście Doroty Masłowskiej. Ale te kobiety, no właśnie, marzą. Tak jak wszyscy w Boim w Warszawie marzą o tym Boim, który przyjdzie, wniesie trochę kolorytu, olśni wszystkich swoim talentem, swoją muzyką. Tymczasem tego Boiego nie ma.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W Radiu Kraków Kultura w programie Dobre Książki gościmy dziś Marcina Baniaka, dyrektora promocji wydawnictwa literackiego. Rozmawialiśmy o książkach, które ukazały się w roku ubiegłym, o nowej książce Doroty Masłowskiej Bowie w Warszawie. A przed nami kolejne bardzo ważne tytuły i zaczniemy może od pisarza, który też od kilkunastu lat w wydawnictwie literackim jest wydawany, to mianowicie Philip Roth. Wznowicie jego sztandarowe dzieła jak Kompleks Portnoya w najbliższym czasie. Między innymi, a też pojawią się kolejne tytuły, chyba jeszcze też nie drukowane wcześniej w wydawnictwie.
To prawda, już zaczęliśmy te wznowienia, już one trafiły do księgarni, czyli właśnie Kompleks Portnoya i Konające zwierzę. No cóż, prywatnie jeden z moich ulubionych absolutnie twórców, więc bardzo się cieszę. Nowe okładki, nowy projekt graficzny, bardzo dobrze przyjęty przez czytelników. Jak ktoś śledzi nasze profile w mediach społecznościowych, widzi tam spore poruszenie. Są tacy czytelnicy Rota, którzy składają, czy też kolekcjonują każde wydanie. No bo to jest taki pisarz, którego raz się pokocha, to kocha się zawsze, wszędzie, za każdą książkę. I te dwie pierwsze pozycje to już jest teraz, to już się dzieje, natomiast niebawem wydamy kolejne, wznowimy amerykańską sielankę i wydamy po raz pierwszy. Właśnie, Dziedzictwo, taką książkę, której już od kilkunastu lat zdaje się nie ma na rynku, więc to będzie znowu okazja dla czytelników, aby uzupełnić swoją biblioteczkę i dla pewnych nowych czytelników, którzy jeszcze Dziedzictwa nie czytali, aby po tę książkę sięgnąć. A jest to ważna pozycja, ponieważ jest to bardzo taka prywatna, intymna wręcz książka, oparta o prawdziwe wydarzenia. To jest książka o ojcu Philipa Rotha. Więc znając te wszystkie inne powieści Rotha, w których potyczkuje się z ojcem, albo gdzie jest ukazana taka właśnie bitwa synów z ojcami, ta lektura jest na pewno bardzo, bardzo ważna. Będą też kolejne, ale to też ogłosimy w kolejnych miesiącach. Także Philip Roth, jasne, klasyka.
Jeśli chodzi o literaturę światową jeszcze, myślę, że bardzo też dużym wydarzeniem będzie nowa powieść Georgiego Gospodinowa, laureata Nagrody Angelus za fizykę smutku. To jest książka, która nosić będzie tytuł Schron przeciwczasowy. Sentymentalna podróż, w której przeszłość staje się remedium na problemy teraźniejszości. Czytamy na waszej stronie internetowej i to jest książka polecana również przez Olgę Tokarczuk, która twórczość Gospodinowa bardzo ceni.
Ceni i wspiera. To jest taki duet autorski, który zna się już od co najmniej kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat. Z tego co wiem, po raz pierwszy spotkali się na festiwalu literackim w Berlinie, kiedy byli jeszcze takimi młodymi twórcami. To już musiało być więcej niż kilkanaście lat temu. I od razu się polubili. Od tamtej pory zawsze się wspierają, trzymają kontakt ze sobą. No i dowód jest właśnie taki, że Olga Tokarczuk napisała rekomendację, czyli tak zwany blurb po angielsku, na Fizykę Smutku, czyli właśnie na tę powieść nagrodzoną Angelusem. Teraz także poleca Schron Przeciwczasowy polskim czytelnikom, pisząc mniej więcej tak. Ta powieść to literacka monografia najdelikatniejszego ludzkiego daru, zmysłu czasu i jego przemijania. Rzadko trafiają nam się tak szalone i cudowne książki. I rzeczywiście tu Olga ma pełną rację. To jest książka odważna, szalona, zabawna. Podobnie jak Fizyka Smutku. Fizyka Smutku uwiodła tym, że to było zupełnie nowe spojrzenie na mit Minotaura. Że ten Minotaur to nie był jakiś straszny potwór, który wszystkich straszył, zabijał. To było porzucone dziecko. I tak Gospodinow na nowo zinterpretował ten mit. I wokół tego mitu wszystko się kręciło w Fizyce Smutku. Tu tymczasem mamy do czynienia z Gaustynem, postacią, która też występuje w Fizyce Smutku. To jest takie prawdopodobnie alter ego samego autora. Gaustyn wynajduje taki mechanizm podróżowania w czasie w tej książce i można się dzięki niemu poruszać w przestrzeni właśnie i w czasie. Zakłada klinikę dla ludzi, którzy dzięki tym podróżom, dla ludzi na przykład chorych na Alzheimera, mogą się cofnąć do takich swoich najlepszych lat, do takiej najlepszej dekady swojego życia.
Fantastyczny pomysł. Klinika tak. W Szwajcarii zresztą się mieści, dodajmy.
Tak, ale Gospodinow idzie krok dalej, ponieważ nie tylko jednostki mogą się przemieszczać w czasie, ale całe państwa. No i tu już pojawia się problem, to znaczy niektóre państwa organizują nawet referenda, do jakiej epoki się cofnąć, która epoka była dla nich najlepsza. I jest tu także Polska.
O, to ciekawe. No myślę, że już więcej nie opowiadajmy. Książka już w lutym się ma ukazać.
Tak,
już niebawem.
16 lutego wszystkim polecamy. Świetna zabawa, świetna literatura przy okazji.
Jeśli chodzi o właśnie takie tytuły z literatury światowej, co byś szczególnie rekomendował?
No Flanagana.
Laureat Nagrody Bookera, Richard Flanagan. Goszczący w Polsce zresztą na festiwalu Konrada nie tak dawno, chyba
tak.
3 lata temu, ile pamiętam. 4?
3 albo 4 lata temu zaprosiliśmy go do Polski, ponieważ wydaliśmy Ścieżki Północy. Świetną powieść nagrodzoną właśnie Nagrodą Bookera i wkrótce po otrzymaniu tej książki zaprosiliśmy Richarda Flanagana do odwiedzenia Krakowa. Był tutaj, był na targach książki, był na festiwalu Konrada. Ścieżki Północy to była naprawdę porywająca, ekscytująca lektura. I ta nowa książka, którą teraz właśnie wydamy w marcu, zdaniem wielu krytyków to jest właśnie powrót do tej najwyższej formy pisarskiej. To jest znowu taki Flanagan, który z jednej strony porusza, tworzy świetną fabułę, wciągającą, intrygującą. Te cegiełki są bardzo pięknie i precyzyjnie poukładane, tak jak w Ścieżkach Północy, bo tam co kilka stron zdarzał się taki literacki cios w szczękę i czytelnik sobie czytał, myślał, że już wszystko jest jasne i nagle wszystko się obracało i kolejny knockout, i kolejny knockout. A finał to już w ogóle. Ścieżki Północy są genialne. Natomiast tutaj mamy książkę pod tytułem Żywe Morze Snów na Jawie i jest to książka, którą Flanagan pisał w roku 2020, wtedy, kiedy po Australii szalały te straszne pożary. Więc nad wszystkim unosi się taki strach przed tymi zmianami klimatycznymi, które się toczą, przed tym, co wszyscy z nas obserwują, czyli taka atmosfera zagrożenia, lęku, bez wątpienia jest tutaj istotna. Natomiast jeśli chodzi o taką warstwę fabularną bohaterów, to mamy rodzinę. Dzieci zjeżdżają do swojej matki, która leży w szpitalu, już na łożu śmierci, by się z nią pożegnać. Natomiast to jest cała taka przewrotność, można powiedzieć. Kobieta jednak zdrowieje, dzieci się rozjeżdżają znowu po świecie i gdy myślą, że już jest wszystko dobrze, znowu następuje załamanie zdrowia i znowu się zjeżdżają do matki, by ją pożegnać. I to się powtarza tak co jakiś czas. To jest taka oś konstrukcyjna, kłopoty rodzinne, świetnie oddani bohaterowie, naprawdę dobry, nawet bym powiedział bardzo dobry Flanagan, świetnie się doczyta, to nie jest jakoś wybitnie, nie wiem, ciężkie, mroczne, nie, 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 to jest taki Flanagan z jednej strony, no właśnie, taki lekki, jasny, ale poruszający istotne tematy, więc polecamy.
Wielka proza to jest.
Jednym słowem, podobnie jak taka książka, którą też wydamy w marcu, Daniela Kelmana, Tyl.
Niemiecki autor, bardzo znany też, bestsellerowy.
No, ty pewnie wiesz więcej na ten temat, prawda, bo interesujesz się literaturą niemiecką, ale rzeczywiście to jest tam gwiazda.
Zdecydowanie.
Samej tej książki, Tyl, sprzedano ponad 500 tysięcy, co oczywiście w kraju jak Niemcy, no ktoś powie, że to jest jakiś nakład, no powiedzmy, zdarzający się co chwila. Nie,
to, nie, nie, to jest dużo.
To, tak. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest tyle, ile u nas się sprzedawało na przykład książek Jana Pawła II. Mniej więcej. Więc to jest naprawdę świetny wynik, a ta książka, ten tyl tytułowy, to jest po prostu dyl. Także znany u nas w Polsce, w polskiej literaturze średniowiecznej, czyli Dyl Sofistrzał. Kelman po prostu powraca do tego znanego bohatera literatury, tworzy taką opowieść o nim.
Czyli ten nasz Dyl Sofistrzał to właśnie z tego tyla się wziął, tak?
Tak jest.
Czyli jest rodowód niemiecki.
Tak. Tak, także tutaj Daniel Kelman, chociaż może jakiś historyk literatury gdzie indziej jeszcze znalazłby źródła Dyla, natomiast bez wątpienia tamten motyw był jeszcze popularniejszy niż w naszej literaturze. To przewędrowało do nas. I Kelman ma ten dar, że właśnie tworzy świetne fabuły, wciągające, intrygujące, to się bardzo dobrze czyta, to jest takie, no, powiedziałbym, poniekąd czytadło. Takie coś jak, nie wiem, jak pachnidło na przykład.
Ambitne czytadło.
Ale właśnie z ambicjami.
Właśnie te książki.
Świetnie napisane, rzemiosło naprawdę znakomite, świetny warsztat, erudycja. To wszystko sprawia, że to się świetnie czyta i razem z Dylem tutaj wędrujemy przez Europę ogarniętą wielką wojną, zarazami. Więc to jest też taka aktualna powieść.
I serial będzie.
Podobno. Ma być, natomiast tutaj nie mam żadnych
potwierdzeń,
żadnych nowych informacji, ale ponoć jedna z tych dużych platform dystrybucyjnych zamierza taki serial wyprodukować. No i zobaczymy. Ale tak, będzie nowa powieść Daniela Kelmana. On już był wydawany w Polsce. Jest kilka jego tytułów. Przynajmniej jeszcze jakiś czas temu te jego tytuły były dostępne. I wiem, że cieszyły się sporym zainteresowaniem w tym sensie, że to jest autor już doceniony. A Niemcy go naprawdę noszą na rękach.
To prawda, zwłaszcza, że to jest taki autor, który też sięga do nauki i tę naukę w jakiś sposób przybliża, więc myślę, że...
Opisał między innymi jeśli się nie mylę, o Gaussie, o tak. Humboldcie.
Tak.
Także to jest naprawdę ważna postać literatury niemieckiej. Bardzo się cieszę, że ta powieść jest teraz przygotowywana do druku. Niebawem się ukaże. Zresztą książkę, prawa do wydania tego tytułu sprzedano do kilkudziesięciu krajów. To jest też teraz taki międzynarodowy bestseller.
Czyli Tyl, zapamiętajmy sobie, Tyl Daniela Kelmana, a też będzie książka nagrodzona Nagrodą Goncourtów.
Tak jest, bo wydawnictwo literackie szczyci się tym, że śledzimy to, co dzieje się w literaturze francuskiej i tutaj mamy...
Wydajecie też nagrodzonych rzeczywiście nagrodami międzynarodowymi, jak na przykład Niepokój przychodzi o zmierzchu.
Marie-Curie
Nefald.
Tak, to jest proza holenderska, międzynarodowy Booker.
Też laureatka, czy laureat Bookera.
Tak, natomiast ta książka, o której mówisz, nagrodzona Goncourtami, to jest Porządek dnia Erika Viarda. Niewielka książeczka, bo to też jest istotne, że i ciekawe, że Francuzi bardzo lubią takie czasami niewielkie nowelki. No niewielkie w tym sensie, że to jest jakieś 150, 200, 250 stron i oni bardzo lubią ten rodzaj i takie formaty, takie wielkości książek, które doceniają, bo to też jest sztuka napisać taką książkę. I Viard napisał Porządek dnia. Zdaniem wielu jest to już taka klasyka współczesnej literatury francuskiej. Książka, która odtwarza ostatnie dni, a czasem nawet ostatnie godziny przed wybuchem II wojny światowej. Stawia bardzo ważne pytania o to, jak to się stało, że ludzie dali się uwieść tej całej machinie propagandowej. co ich skłoniło do tego, aby popierać Hitlera i III Rzeszę i jak to się stało, że do tego wybuchu wojny doszło. Tutaj między innymi są ukazane rozmowy pomiędzy przywódcami III Rzeszy a niemieckimi przedsiębiorcami, właścicielami wielkich fabryk, przedsiębiorstw, więc myślę, że ten aspekt tej książki wiele osób zainteresuje, no bo wiadomo, pieniądze były tutaj istotne i te wielkie firmy, które do dzisiaj funkcjonują, wspierały Hitlera, dały pieniądze na wojnę. I jak to się stało? Wiart to przedstawia w taki krótki, ale bardzo mocny sposób i z jednej strony jest to taki historyczny, kronikarski zapis, ale z drugiej strony to też jest bardzo dobra literatura, więc polecamy Porządek Dnia. Bardzo fajna okładka będzie, niebawem ją pokażemy.
Czyli w marcu się książki możemy spodziewać?
Tak.
Czy później? W marcu.
Taki jest plan.
Czyli na wiosnę, mocne tytuły pojawią się na wiosnę.
To jest marzec, natomiast też będą książki oczywiście w kolejnych miesiącach, bo w kwietniu też mogę od razu zapowiedzieć tutaj kolejną francuską książkę. To jest Santiago Amigorena.
Getto jest we mnie, taki tytuł.
Książka, ale tę książkę wydamy równolegle z książką Martina Caparrosa, Dziadkowie.
Autor Głodu słynny.
Autor argentyński. I teraz to jest skomplikowane dosyć. Postaram się to wyjaśnić. Otóż Caparros i Amigorena to są kuzyni. Mają wspólne korzenie rodzinne. Z tym, że tak, Caparros wychował się w Argentynie i tam ta jego część rodziny się osiedliła i wzrastała, natomiast część rodziny Amigoreny wróciła z Argentyny do Francji. Zresztą później Caparros też z Argentyny przeniósł się do Francji, studiował na Sorbonie, obecnie mieszka w Hiszpanii, ale to już jest inna historia. Ale najważniejsze jest to dla nas, czytelników w Polsce, że panowie mają wspólnego dziadka, który był polskim Żydem. Wincentym Rosenbergiem. Pochodził spod Lublina, tam się urodził, później mieszkał w Warszawie, skończył prawo, był ponoć zapalonym piłsudczykiem, a w latach, pod koniec lat 20. postanowił wyemigrować z Polski na zachód. I trafił ostatecznie do Argentyny właśnie. Tam się ożenił, no i stąd rodzina Caparrosów, rodzina Amigoreny. To był polski Żyd, który uciekł, można powiedzieć, zdecydował się na wyjazd z Polski w obliczu narastającej fali antysemityzmu. I równolegle, niezależnie od siebie, panowie Martin Caparros i Santiago Amigorena postanowili napisać książkę inspirowaną losami dziadka. Oczywiście Caparros pisze o swoich dziadkach, czyli z jednej strony o Wincentym, polskim Żydzie, z drugiej strony o swoim hiszpańskim dziadku także, ale też Santiago Amigorena w centrum tego świata swojej książki, powieści, eseju stawia właśnie Wincentego. Dwa różne ujęcia na losy dziadka, polskiego Żyda, no to już jest ciekawe.
Bardzo, ale oni niezależnie od siebie pisali te książki.
Niezależnie. Z tego co wiem, tak mi przynajmniej to przedstawiał Martin Caparros, on tę swoją książkę napisał dla rodziny. Taki był cel. Nie zamierzał tego publikować. Zresztą jak Caparros był w Polsce przy okazji promocji Głodu, był u nas 2 czy 3 razy, odbył taką podróż w okolice Lublina w poszukiwaniu śladów dziadka. No mówi, że właściwie nic nie znalazł, bo nic nie ma. Już teraz ten świat odszedł, jest zniszczony, zapomniany. Nie ma danych, nie ma w archiwach żadnych informacji. Jest tego bardzo, bardzo niewiele, więc opierał się na tych źródłach zachowanych w rodzinie, ale krok po kroku odtwarzał te losy. To samo zrobił Amigorena. To są takie książki specyficzne, bo łączą w sobie kilka gatunków. To jest z jednej strony esej, reportaż, powieść. No i bardzo fajnie się to czyta właśnie tak nawet równolegle. Te książki można czytać jedna po drugiej albo jednocześnie. Amigorena, ta jego książka Getto jest we mnie, był nominowany do właściwie wszystkich najważniejszych francuskich nagród, bo to i Goncourt, nagroda Goncourtów i inne nagrody Prix Médicis i tak dalej, te wszystkie najważniejsze. Co jest tutaj ważne, Wincenty, jak już znajdował się w Ameryce Południowej, w Argentynie, to śledził to, co dzieje się w Polsce, w Europie, a szalała wojna, więc on z taką trwogą oczekiwał listów, chciał wydostać swoją rodzinę, a jednocześnie cały czas obwiniał się za to, że zostawił całą swoją rodzinę właśnie tam, w Polsce. Więc z jednej strony wyrzuty sumienia, strach o to, co dzieje się z matką, z innymi członkami rodziny. I można powiedzieć, że ten Wincenty zapadał się w sobie. Ogarniała go depresja. To jest takie milczenie, które obezwładniające, które właśnie przetrwało w rodzinie. Dziadek był po prostu właściwie nieobecny. On się zamykał na świat zewnętrzny, dlatego ten tytuł Getto jest we mnie. Przez całe tygodnie nie mówił ani słowa.
Bardzo ciekawe. Ja myślę, że już więcej nie opowiadaj, bo poczekajmy w takim razie na książkę i na rozwinięcie tych wątków, które teraz zarysowałeś. Jeśli chodzi o, bo jakoś teraz tak skoncentrowaliśmy się rzeczywiście na tej literaturze światowej i laureatach ważnych nagród, też zapowiadacie kolejną powieść Karla Knausgårda. Też już autora wydawnictwa literackiego.
No wielka gwiazda, prawda?
Mówię, wspaniały autor.
Autor mojej walki. Jeden z najbardziej takich rozchwytywanych norweskich autorów. Moja walka, kto czytał, mam nadzieję, że zachował bardzo dobre wspomnienia, bo to kawał literatury. Tak przerobić na literaturę swoje życie naprawdę niewiele osób potrafi i te tomy naprawdę są mocne. Właściwie no, jedynka jest taka, można powiedzieć, najsłynniejsza opowieść o ojcu, ale te drugie, kolejne części, drugi, trzeci, to też są bardzo mocne historie o jego życiu z żoną, z dziećmi, o jego rozterkach, o jego dorastaniu, jego kłopotach z alkoholem, kłopotach ojca z alkoholem, to jest temat pierwszego tomu. Ta nowa powieść najpewniej ukaże się we wrześniu albo w październiku, jesienią w każdym razie tego roku. I tytuł, użyłem słowa gwiazda. No tak, bo to będzie gwiazda poranna. Taka książka opisująca takie niezwykłe zjawisko. Otóż pewnego dnia nad światem i nad bohaterami opisanymi w książce Knausgårda pojawia się jakieś takie właśnie nowe zjawisko astronomiczne. Gwiazda, która pojawia się znikąd. Pojawia się na firmamencie, no i świeci. I jak to wpływa na ludzi, co się z nimi dzieje. Tylko tyle mogę w tym momencie ujawnić.
Ja myślę, że tutaj już na tej liście, którą przyniosłeś ze sobą, jest jeszcze dużo innych tytułów, też literatury polskiej, ale dzisiaj niestety nie zdążyliśmy wszystkich wymienić. Myślę, że na bieżąco będziemy informować o tych tytułach.
Ale możemy powiedzieć na przykład, że będzie niebawem już w marcu Gaja Grzegorzewska z Krakowa, więc tutaj...
Pewnie. O, dawno nie czytana autorka, która wydaje mi się, że jakoś tak zamilkła ostatnio. Nie przypominam sobie jej książek.
Ta przerwa rzeczywiście trwała troszeczkę, bo to jest autorka kojarzona z kryminałów.
Tak,
właśnie, kryminały. Ostatnio pracowała między innymi nad scenariuszem serialu dla tej pewnej platformy dystrybucyjnej, serialu o tych krakowskich potworach.
Który... O, ma być premiera wkrótce.
No więc właśnie, to jest Gaja Grzegorzewska jest jedną z autorek scenariusza. Natomiast nowa książka to jest powieść pod tytułem Selkis. I uwaga, niespodzianka, to będzie fantastyka właśnie, od której zaczęliśmy dzisiaj spotkanie. To będzie space opera.
Nowość.
Nowość.
Nowość dla Kai Grzegorzewskiej, też wyspecjalizowanej w kryminałach. Czekamy w takim razie na tę fantastyczną powieść Kai Grzegorzewskiej i wszystkie wymienione tutaj tytuły. A dzisiaj naszym gościem był Marcin Baniak, dyrektor działu promocji wydawnictwa literackiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do śledzenia naszych nowości i zapowiedzi.